Na tym powinno polegać życie Kościoła, że przez 6 dni dzieje się, mamy ewangelizację w domu dziecka, w akademikach, w domu samotnej matki, jeździmy do powodzian, rozmawiamy z nimi, pomagamy, Bóg uzdrawia, rozdaje samochody, a w niedzielę po co przychodzimy? Żeby razem oddać chwałę Bogu za to, że On Bogiem jest i że działa! Halleluja! Amen? A nie jesteśmy kościołem, który w niedzielę przychodzi tutaj, żeby usiąść i resztką sił dowiedzieć się, że jednak Bóg istnieje. Halleluja, byłem na mszy. Amen? Więc normalne życie kościoła jest przez cały tydzień. Ja się bardzo cieszę, że taką to formę ma. Ale z drugiej strony zachęcam was, żebyście przychodzili przed 11 tutaj, żebyśmy mogli o 11 zaczynać uwielbienie. Zachęcam wszystkie służby, żeby przychodziły wcześniej, żebyśmy mogli zacząć o 11. Wtedy będziemy mogli zakończyć ogłoszenie o godzinie 12 i będziemy mieć więcej czasu na słowo i jeszcze inne modlitwy. Okej? Ale to jest dobry kierunek życia kościoła jakkolwiek. Dobra. Zaczynam głosić Słowo Boże. Kto tego chce? Nikt. Dobrze, okej, nie ma sprawy. Wpadam do domu. Nie. Kochani, nie jestem odpowiedzialny tylko przed wami, ale też przed Bogiem, więc muszę powiedzieć kilka rzeczy. I niech ci się uszy otworzą. Halleluja. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że dzisiaj jesteśmy tutaj. Dziękuję Ci, Ojcze, za każde słowo świadectwa. Módl się ze mną. Nie pozwól, żebym sam się modlił. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteśmy tutaj razem. Dziękujemy Ci, że możemy słyszeć o Twoim działaniu. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty działasz, Ojcze, że Ty pomagasz ludziom, Ojcze, że Ty zbawiasz ludzi, że Ty docierasz do ludzi z Ewangelią. Dziękuję, że nas wszystkich używasz. Panie, my chcemy widzieć więcej i więcej, Ojcze. Chcemy być coraz bardziej Tobie posłuszni. Ojcze, proszę Cię, niech teraz przyjdzie Twoje namaszczenie. Niech przyjdzie Twoje namaszczenie na to słowo, Ojcze, które będę teraz głosił. Ojcze, na to słowo, które jest też kontynuacją i które jest wezwaniem naszego życia do Twojego posłuszeństwa Tobie. Ojcze, przyjdź ze swoją mocą. Przyjdź ze swoją chwałą. Przyjdź ze swoim objawieniem. Ojcze, dziękuję Ci, że Twoje namaszczenie jest teraz tutaj obecne. Duchu Święty, tak jak na początku spotkania i tak jak w czasie uwielbienia, my zapraszamy Ciebie, mów do nas wyraźnie. Mów do nas wyraźnie. Podnoś, przemieniaj, ociosuj nas, przemieniaj nas, dotykaj naszych serc. Chcemy naprawdę należeć do Ciebie i być przemienieni przez Ciebie. W imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli amen. Amen. Halleluja. Więc dobrze, otwórzmy Księgę Izajasza, 55 rozdział. Dzisiejsze słowo będzie na temat Bożych dróg. Powiedz: Boże drogi. Amen. Powiedzmy jeszcze raz: Boże drogi. Amen. Nie Boże drogi, ale Boże drogi. Amen. Boże ścieżki. Dobrze, to jest temat mój. I od razu przeczytajmy fragment, żeby zorientować się, o co mi chodzi. Izajasza 55, od wiersza 6. Słowo, że mówi tak: szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech nawróci się do Pana, aby się nad Nim zmiłował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczeniu. Bo moje myśli to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe nad ziemią, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze, a i myśli moje niż myśli wasze. Halleluja. Więc wiecie, tutaj mamy jasny obraz. Słowo Boże mówi o drogach naszych i o drogach Bożych. Słowo Boże mówi, że nasze drogi mają się nijak do Bożych dróg. Że nasze drogi są tutaj na ziemi, to są nasze myśli, nasze pomysły i nasze sposoby na życie. I są Boże drogi. To są Boże myśli, Boże sposoby jak żyć. To są doskonałe drogi i sprawiedliwe drogi. I teraz Bóg mówi, żebyśmy szukali Jego dróg, a nie troszczyli się o nasze drogi. Żebyśmy zmienili nasze myślenie i zaczęli szukać Jego dróg. A wtedy otrzymamy błogosławieństwo, otrzymamy przebaczenie, otrzymamy zmiłowanie od Boga. I teraz wiesz, dlaczego ja o tym chcę mówić? Przez ostatnie tygodnie mówiliśmy o różnych rzeczach. Mówiliśmy między innymi o tym, żeby nie tylko uciekać przed złym życiem, ale szukać Bożego planu dla swojego życia. To jest szukanie Bożych dróg. Mówiliśmy o tym, że czujni wszystkiego innego mamy strzec swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Strzeżenie swojego serca i bycie świadomym tego, co dzieje się z naszymi sercami, to są właśnie Boże drogi dla naszego życia. Mówiliśmy o tym, że mamy strzec i pilnować naszych myśli, ponieważ myśli nasze kierują całym naszym życiem, kierują naszymi słowami i tym, co dzieje się z naszym sercem. To było trzecie kazanie. I czwarte kazanie tydzień temu było o naszych słowach, które kierują naszym życiem. To, co mówimy, kieruje naszym życiem. Jeżeli nie potrafimy zapanować nad naszymi ustami, nie możemy nic zrobić z naszym życiem. Musimy pilnować naszych ust. Serce, myśli, usta to jest taka trójca święta, nierozdzielna i to ma być w jedności w naszym życiu. I dzisiaj, kiedy myślałem o tym słowie, moja żona była na wyjeździe, była na konferencji i ku mojemu zaskoczeniu okazuje się, że to, co ja głoszę tutaj w Warszawie, jest głoszone gdzieś na konferencji w Anglii, co jest wskazówką, że nie trzeba jeździć na konferencję, ale słuchać swojego pastora i już będzie nieźle. Nie, to taki żarcik, pół żarcik, nie żarcik. Ale faktycznie tak jest, że tam było to głoszone. I wiesz, ja po prostu przez ten tydzień, kiedy praktykowałem to słowo, uznałem, że naprawdę było rewelacyjne kazanie tydzień temu. Naprawdę. Z całą pokorą muszę to stwierdzić. Po prostu nie, po czym poznaję dobre kazanie? Po tym, że on nie może mnie opuścić. Nie chce mnie opuścić. I wiesz, i przez cały tydzień mogłem żyć tym i mówić właściwe słowa. Nawet jak byliśmy na tym wyjeździe w Słubicach, to po prostu na niektóre żarty nie miałem ochoty, bo ciągle pamiętałem, że to, co powiem, to pokieruje moim życiem. I muszę mądrze mówić, muszę mówić zgodnie z prawdą. I wiesz, i kiedy o tym myślałem, to Bóg zaczął do mnie mówić i mówił mi w ten sposób, że zobacz, jak dobrze jest żyć, koncentrując się na Bożym planie. Szukać Boga. I zabiegać o Jego plan. Zacząć kręcić się wokół Niego i wokół Jego planów. Zacząłem to widzieć. Mówię, Boże, jak ja skupiam się na tym, żeby mówić właściwie, myśleć właściwie, w sercu mieć właściwe rzeczy, właściwie postępować, to nagle moje życie jest niesamowicie błogosławione. I Bóg mi pokazał to w kontraście do większej części mojego życia, kiedy ja kręcę się wokół mojego życia i próbuję Boga zaangażować, żeby On też zaczął kręcić się wokół mojego życia. I dlatego zawsze chciałem dzisiaj do was mówić o Bożych drogach, ponieważ to są dwa różne sposoby życia. Jeden sposób to są nagrze drogi. Ty masz plan, ty masz sposób, wiesz, czego chcesz, wiesz, jak chcesz, żeby twoje życie wyglądało i cały swój wysiłek modlitewny, każdy swój czyn, każdą swoją troskę sprowadzasz do tego, żeby Boga namówić, żeby On zajął się twoim życiem i rozwiązał twoje problemy. I powiem ci, to jest życie, to jest droga donikąd, to donikąd nie prowadzi. Ale może być inny styl życia z Bogiem, który polega na tym, że ja nie namawiam Boga, żeby On zaczął kręcić się wokół mojego życia, ale ja namawiam siebie, zmuszam siebie, żeby moje życie zaczęło wreszcie kręcić się wokół Bożego planu dla mojego życia. Amen? Więc zobacz, jaka to jest kolosalna różnica. Jeżeli głoszę Ewangelię komuś, to mówię do niego, oddaj swoje życie Bogu. Kiedy spotykam wierzącego od wielu lat, to on mówi, Bóg, coś nie działa w moim życiu. Słowo Boże mówi, list do Kolosan mówi, jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Nasze życie ma cały czas polegać na naszym oddawaniu życia Jemu, a nie na namawianiu Boga, żeby On działał w naszym życiu. Jak spotykamy niewierzącego człowieka i on mówi, ale Boga chyba nie ma, bo on po prostu, bo gdzie on jest? Gdyby on był, to by tak moje życie nie wyglądało. To my mówimy, czytamy mu Stary Testament i mówimy, wasze grzechy oddzieliły was od waszego Boga, dlatego nie może usłyszeć waszych modlitw. Mówi, nawróćcie się do Pana, a on wtedy usłyszy wasze modlitwy i wam odpowie. Powiem wam, my tak jak jesteśmy niemiłosierni dla tych grzeszników, przez tego rodzaju słowa, zmuszając ich do nawrócenia, w cudzysłowie niemiłosierni, tak samo powinniśmy być niemiłosierni dla siebie, kiedy nam w naszym życiu coś nie wychodzi. Nie powinniśmy mówić, Boże, jaka jeszcze obietnica na to jest, żeby sobie pomógł. Jak mogę jeszcze się pomodlić, jak się nie pomodliłem? A jaki jest jeszcze klucz? Jaki to jest te tajniki tej magii chrześcijańskiej, żeby Boga sprowadzić do mojego życia? Ale powinniśmy wrócić do tego rodzaju życia, które było na początku, kiedy wypuściliśmy nasze życie z rąk. I powiedzieliśmy: Boże, Panie Jezu, oddaję Ci moje życie. Kieruj moim życiem. Zrób z moim życiem, co chcesz, ponieważ ja sobie nie radzę. Wiecie, jak bardzo to jest nowotestamentowe? Kiedy Jezus chodził po ziemi, nauczał o tym i powiedział wyraźnie: jeżeli ktoś chce zachować swoje życie, ten je utraci. A ten, kto je utraci, ten je zyska w obfitości. Mówił też o duszy. Człowiek, który chce uchronić swoją duszę przed stratą, ten straci całą swoją duszę. A kto straci swoją duszę, ten odzyska prawdziwe życie. Też w tym tygodniu, wiecie, też stosując się do kazania... Adam nie może chodzić z przodu, wiesz, bo po prostu pół sali od razu na niego patrzy. On jest lepszy ode mnie w swoim kaznodziejstwie, niestety. I to jest trudność dla słuchaczy, dla mnie też troszkę. Okej. Okay. Więc teraz tak. Gdzie ja byłem? Co ja chciałem powiedzieć? Wpasowałem się na słowa. Utraci duszę swoją, tak? W tym tygodniu. Stosując się do kazania z zeszłego tygodnia, tak? Postanowiłem je mocniej stosować i przez cały tydzień puszczałem sobie w samochodzie Nowy Testament. I patrzyłem, co się dzieje. I wiecie, i po prostu nie mogłem oderwać się od pierwszego i drugiego listu do Koryntian. Po prostu nie mogłem się oderwać. Pierwszy i drugi list do Koryntian to są listy, być może ja wrócę do tego w jakimś takim kompleksowym nauczaniu tylko na temat pierwszego i drugiego do Koryntian. Wiedziałem to już wcześniej z nauczania, więc może dlatego łatwiej mi było to słyszeć. Korynt to było miasto portowe, pełne grzechu, bałwochwalstwa. I tam udało się Pawłowi rozpocząć pracę Bożą. Tam powstał kościół. I ten kościół miał problemy związane z tym właśnie, że było to miasto portowe, pełne grzechu, że była to duża aglomeracja, że był tam duży handel, ludzie obfitowali we wszystko, również z grzechem, i mieli też bardzo nieprzemienione charaktery. I to jest list, to są te listy do Koryntian, to są jedne z najmocniejszych listów apostoła Pawła, który zwraca się przeciwko grzechowi ludzi, którzy już są nawróceni, już są w kościele, już są wybrani przez Boga, ale dalej mają masę spraw niepozałatwianych. Więc on uczy ich o bałwochwalstwie, uczy ich o rozwiązłości seksualnej, uczy ich o podziałach w kościele, uczy ich o kłótniach, uczy ich o cielesności, uczy ich o podziałach w kościele, w ogóle od tego się zaczyna. Podziały! Jak miałem ten obraz, to myślałem, to jest jak słowo do nas, to jest normalny list dla Warszawy. My wszyscy jesteśmy tak bogaci w nasze życie, my mamy wszystko, nam niczego nie brakuje w tym mieście. Wiecie, w jednym domu byliśmy tam w Słubicach, kobieta mieszka w dawnym warsztacie samochodowym. Tu, gdzie był wjazd, gdzie jest kanał, podłoga jest zdjęta, więc teraz to widać, miała główny pokój, a tam, gdzie był magazyn na narzędzia z tyłu, tam ma kuchnię i toaletę. Nie, że ona tam teraz mieszka, bo powódź ją zmusiła, żeby tam mieszkać. Ona tam mieszkała od wielu lat wcześniej. To było jej mieszkanie. Wiesz, my tutaj w Warszawie mamy wszystko. Niczego nam nie brakuje. Moje dzieci zawsze dostają tiktaki, kiedy chcą. I inne rzeczy. Czasami się zastanawiam, czy ja za dużo im nie daję. Bo one myślą, że wszystko mogą i są bardzo zdziwione, kiedy ja nie daję. I my dorośli też w ten sposób żyjemy. Mamy wszystko. Mamy pracę, zawody, możliwości kariery, możliwości zmieniania pracy, jak w żadnym mieście w Polsce. Mamy wszystko. Mamy rozrywkę, nie musimy się nudzić, wystarczy wyjść z domu i coś się dzieje. Życie kulturalne kwitnie, impreza jest wszędzie przez 7 dni w tygodniu, wliczając to Wielki Post. Miasto nigdy się nie zatrzymuje. Teraz powiem wam, my w tym wszystkim musimy być bardzo uważni, ponieważ Bóg nie zsyła błogosławieństwa na takie rzeczy. Bóg nie przyjdzie do nas, żeby nas jeszcze bardziej błogosławić ponad to, co nas błogosławi. Chociaż czasami przychodzi, bo się milituje nad nami, bo widzi, w jakich tarapatach jesteśmy. Ale On chce przyjść i powiedzieć do nas, żebyśmy my przestali kręcić się wokół własnego nosa, wokół własnych dróg i zaczęli szukać Jego dróg, bo w tym zawiera się prawdziwe błogosławieństwo. Amen? To od czym zaczynałem spotkanie. Możesz próbować Boga ściągnąć, a możesz pójść do Boga. I to są dwie różne rzeczy. Halleluja! Stary Testament o tym mówi, że Mojżesz był człowiekiem, który znał Boże drogi, a Izrael, który był prowadzony przez Mojżesza, znał Bożą rękę. Jest różnica. Uczestniczyć w Bożych błogosławieństwach. Boże, tu mam problem, tu mam problem, tu mi pomóż, z małżeństwem mi pomóż, z dziećmi mi pomóż, z pracą mi pomóż. Pomóż mi z przyjaciółmi, rozwiąż moje relacje, uzdrów mnie, nakarm mnie, posil mnie, zaopatrz mnie. To jest cały czas szukanie Bożej ręki. Pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi. Jak mój Przemek był mały i spadła mu łyżeczka, to ja mu zawsze ją podnosiłem. I mówię, Bobas jeszcze nie potrafi trzymać łyżeczki. Teraz jak ma 4 lata i mu spada łyżeczka, to ja tylko na niego patrzę. A on... Przepraszam? Bóg z nami tak samo postępuje. Bóg mówi, dobrze, znasz moją rękę. Bardzo dobrze, jesteś moim dzieckiem. Ja jestem miłosiernym ojcem. U mnie nie ma żadnego zaćmienia. Nie ma chwilowej odmiany. Ja nie przeklinam swoich dzieci. Ja nie karzę swoich dzieci. Ale chcę moje dzieci wprowadzić w dojrzałość i w prawdziwe błogosławieństwo. Aby to błogosławieństwo, które otrzymują, mogli udzielać innym. I to jest różnica. Żeby tak żyć, trzeba być jak Mojżesz, który zna nie tylko Bożą rękę, ale zna też Bożą drogę i może innych poprowadzić. Kiedy Przemuś zrzucał łyżeczkę, ja mu dawałem tą łyżeczkę, on był całkiem błogosławiony, bo mógł tą łyżeczką dalej grzebać w swojej kaszce. Ale nikt w całym wszechświecie nie miał z tego żadnego pożytku. No jeszcze mama, że była bardzo radosna, kiedy to widziała. Ale teraz... Dziecko wzrasta, więc zaczynamy je uczyć. Posyłamy je do szkoły. Zaczynamy wychowywać dziecko. Czego świat dzisiaj przestaje robić nawet z własnymi dziećmi. Zaczynamy uczyć. Po co? Żeby dziecko nauczyło się Bożych dróg. Księga Przypowieści Salomona mówi tak. Ucz swojego syna według drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Jeżeli Bóg tak mówi do rodziców, to dlatego, że sam jest dobrym rodzicem i nas chce wprowadzić w swoje błogosławieństwo. Więc On przychodzi do nas i mówi, przestańcie wreszcie zajmować się swoim życiem, zacznijcie szukać moich dróg, bo w moich drogach jest błogosławieństwo dla was i dla wszystkich, którzy są wokoło. Taki jest Boży plan. I powiem wam, to jest kolosalna różnica między tym i tym stylem życia. Amen. Więc szukajmy Boga i szukajmy Jego dróg, jak Mojżesz szukał, a będziemy mogli coś dla kogoś zrobić, albo będziemy szukać tylko Bożej ręki, która nas pobłogosławi. Oglądałem taką debatę w internecie z pewnym politykiem, którego nazwiska nie wymienię, i zadano mu pytanie. Taka młodzieżówka lewicowa go zapytała, mówi, a dlaczego ty pan tak zwalcza ten socjalizm? Przecież kraje takie jak cała Skandynawia, Norwegia, Szwecja, Islandia są kraje, w których ludzie w ankietach zgłaszają, że mają największe poczucie bezpieczeństwa. Przecież są kraje, które mają bardzo dobrze socjalną rzeczywistość rozwiniętą. Dlaczego pan to zwalcza? Przecież to jest dobre. I ten polityk popatrzył na tego młodego człowieka i mówi, bo ja wierzę, że w życiu nie chodzi tylko o to, żeby się nażreć. Powiem wam, bardzo mi się to spodobało. Umieściłem ten link w internecie, jak ktoś ze znajomych dopisał i przepuścić przez kibel. Ale wiesz, jeżeli my cały czas po prostu będziemy tylko, wiesz, jak mi źle, to do Boga. Nie mam, proszę. Nie mam, znowu proszę. Taka modlitwa, taka modlitwa, taka modlitwa. Coś jeszcze z tych tajników magii chrześcijańskiej. To jest bez sensu. Bo to wszystko sprowadza się do napełniania naszego życia, które nigdy nie może być napełnione, nigdy nie może być uzdrowione, nigdy nie może być zaspokojone, nigdy nie może być uwolnione. Dlaczego? Bo ja nie szukam Bożej drogi. I to zupełnie, wiesz, to się po prostu nigdy nie spotka. Moje dzieci oglądają różne bajki. Niektóre udaje mi się kontrolować, niektóre nie. Któregoś dnia jedziemy do przedszkola, a na tylnym siedzeniu piosenka. Dzięki magii. Ta, 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 ta. Tak sobie, magii? Dobrze. Zorientowałem się, że nie chodzi o przyprawę do zupy. Dzięki magii. Ta, ta, ta. Co to jest? Ja bym chciał mi to pokazać. Nie zorientowałem się. Faktycznie, jest bajeczka, jest pioseneczka. Później zacząłem się zastanawiać nad tym. I wiecie, i to jest ten sam przekaz cały czas. Jest magia dla dzieci, jest magia dla młodzieży, jest magia dla dorosłych. Wszystko do czego się sprowadza? Do sięgnięcia po coś nadprzyrodzonego, żeby mi było fajniej i lepiej. I to jest ciągle ten sam kierunek. Kierunek Sarumana. Mam siłę, mam nadprzyrodzoną moc, użyję je, żeby rozwiązać swoje problemy i wykreować swoje imperium. Czy Bóg nie ma dla nas nadprzyrodzonych środków? Ma. Ale On nie chce nam ich dać, żebyśmy my ciągle łatali i robili ze swojego życia patchwork. Ale żebyśmy naprawdę rozpoznali Jego drogę, konsekwentnie na tą drogę weszli i zaczęli po tej drodze iść, szukając Bożych planów. Wiesz, jeżeli tobie się coś nie udaje w życiu, to zadaj sobie pytanie, czy ja jestem na Bożych drogach? A nie od razu pytanie, Boże, co możesz mi więcej dać, żeby mi było lepiej? To jest droga donikąd. Jak czytałem, a dobrze, dobrze, nie powiem tego. Pierwszy list do Koryntian zostawimy na kiedy indziej. Ale radzę wam poczytać. Ludzkie problemy i Boża odpowiedź na te problemy. Jest fascynujące. Polega przeważnie na zignorowaniu tych problemów. Bóg wie, że po prostu w naszym życiu jest jak w tym przysłowiu. Nie miała baba kłopotu, kupiła se prosie. Zamieni im stryjek siekierkę na kijek. My myślimy, że jak prosie dostanę, jak dostanę siekierkę, to będzie lepiej. A przeważnie jest inaczej, jest źle, dlatego że człowiek nie szukał Bożej drogi. Bóg, jak prowadzi swoimi drogami, to wprowadza człowieka do miejsca i mówi, teraz ci dam, bo potrzebujesz. I on mówi, wow, potrzebowałem, otrzymałem i działam. Amen. Tak Bóg prowadzi człowieka. Coś zapomniałem. Okej, dobrze. Okej, teraz tak, tu mamy Mojżesza, mamy Jezusa, dokładnie tak samo. Ludzie, którzy otaczają Jezusa, widzą znaki, które czyni. Uzdrawia, uwalnia, okazuje miłość. Widzą Go. Co oni widzą? Oni ciągle widzą Bożą rękę. Krzyczą, Hosanna królowi Dawidowemu, a później krzyczą, ukrzyżuj Go. Tylko rękę widzieli. Ale Jezus, który jest używany przez Ojca, On nie zwraca na to uwagi. I On mówi, dlaczego się radujecie, że są uwalniani z demonów? Nie rozumiecie, że jest coś więcej, wasze imiona zapisane są w niebie. A później im odpowiada, ja czynię tylko to, co Ojciec czyni. To się nic więcej nie dzieje. Dla was to jest Boża ręka, to jest coś niezwykłego, czegoś, czego nie widzieliście. A dla mnie to są drogi Ojca, po których ja chodzę i na których pełnię wolę mojego Ojca. I wszystko, co czyni Ojciec, ja czynię. To jest wskazówka dla tego, jak my mamy żyć. Bóg nas chce właśnie w ten sposób prowadzić. Chce nas oderwać od naszych spraw i poprowadzić nas do Bożych spraw. Bóg chce, żebyśmy przestali kręcić się wokół własnego życia. Co z moją pracą? Co z moją służbą? Co z moim mężem, którego mam? Albo co z moim mężem, którego nie mam? Co z moją żoną, którą mam? Albo co z moją żoną, której nie mam? Tysiące problemów, tysiące tematów. To cię nigdzie nie zaprowadzi. To cię zaprowadzi do większych problemów. Słuchajcie, ja rozmawiam z pastorami w Warszawie. Się okazuje, że jesteśmy tacy sami. Wszyscy. I na te same problemy próbujemy zaradzić. Nie radzę sobie z małżeństwem. Dobrze, że ja nie jestem doradcą. Bo bym chyba nie dał rady. Ale pytanie jest, nieważne co z twoim małżeństwem, pytanie jest co z tobą. Co z tobą, to jest pytanie. A nie ze swoim małżeństwem. Czy ty szukasz Bożych dróg? Czy ty uniżasz się przed Bogiem? Czy ty zmieniasz swoje myślenie? Czy ty kochasz? Czy ty przebaczasz? A co ty zrobiłeś? Wszyscy, co się obejrzeli, teraz na nich wskażę. Amen. Nie pytaj się, co Bóg może zrobić dla ciebie. Spytaj się, co ty możesz zrobić, żeby zbliżyć się do Bożego planu. Amen? Zobaczcie, jaki to jest zmiana stylu życia, kiedy my zaczynamy kręcić się wokół Bożych planów. Szukamy Go, tęsknimy za Nim. Boże, a gdzie Ty teraz jesteś? Boże, a co Ty teraz robisz? A czego Ty teraz dokonujesz w tej chwili? Gdzie jechaliśmy na te tereny powodziowe i po prostu no, nie możesz się oderwać od niektórych myśli. Akurat jak pełnisz wolę Bożą, to Ci te właściwe przychodzą. No, a jakbym nie pełnił, to pewnie by mi do głowy to nie przyszło. Ale przyszła mi myśl. Jak Jezus mówi. I mówi... Nie znam was. I mówi tak. Byłem głodny, nie nakarmiliście mnie. Byłem spragniony, nie napoiliście mnie. Byłem chory, nie odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, nie przyszliście do mnie. I od razu mi przyszło do głowy. Byłem powodzianinem, nie odwiedziliście mnie. Bo to jest ten sam kubełek. Już nie mówię tego, żeby potępić tych, którzy nie byli, bo a myślę, że akurat roboty było w sam raz dla wszystkich i po prostu to wszystko było część Bożego planu. Adam nie był ani przez chwilę sfrustrowany, tak przynajmniej wyglądał. I ja też nie, tak jak zresztą mówiłem wam tydzień temu, że jestem bardzo wyluzowany, jeśli chodzi o to, co Kościół wyrabia i robi, i czym się zajmuje, bo to nie jest mój biznes, wasze życie. Mój biznes jest moje życie, żeby było posłuszne Bogu. Więc nie mówię tego, żeby jakieś tutaj sprawy pozałatwiać i komuś zwrócić uwagę, że jednak może mógł być, a nie był. Nie, nie, to nic tych rzeczy. Szukaj Boga, szukaj Bożego planu. Ale częścią Bożego planu jest właśnie to, żeby zobaczyć Jezusa tam, gdzie Go inni nie dostrzegają. My często Jezusa chcemy zobaczyć jako tego, który wyjdzie, przyjdzie i rękę nad naszym domem wyciągnie. I nad naszymi bliskimi, i nad naszym ciałem. I to jest ten Jezus, którego świetnie rozpoznajemy. Czy to źle? Nie, to nie jest źle, bo to jest coś, co każde dziecko powinno umieć. Rozpoznać swojego rodzica, który przychodzi z błogosławieństwem. Niektórzy tego nawet nie znają, więc są jeszcze w większych tarapatach. Oni muszą poznać Bożą dobroć i wiedzieć, że Bóg ma naprawdę dobre rzeczy dla nich. Ale jeżeli już się nauczyłeś, to nie tylko w taki sposób rozpoznaj Boga, ale rozpoznaj Go też w ten sposób, że On jest tam, gdzie jest słabość, gdzie jest zniszczenie, gdzie są potrzebne Twoje ręce, gdzie jest potrzebna Twoja ofiara, gdzie jest potrzebne Twoje posłuszeństwo. On tam jest. Amen? Bo powiedział, nie opuszczę Cię. Nie zawiodę Cię. Nie rozczaruję Cię. To znaczy, że tam, gdzie jesteś, On jest. I nie trzeba Go szukać gdzieś z daleko. Boże, przyjdź, dlaczego mnie opuściłeś? Boże, co się dzieje? Nie, nie, On jest bardzo blisko. Tylko Twoje drogi są gdzie indziej niż Jego drogi i Twoje myśli są gdzie indziej niż Jego myśli. Amen? Więc jesteśmy tak nastawieni na realizację naszych celów, że zapominamy o tym, że jesteśmy powołani do tego, by żyć w prawości, niewinności serca. Jesteśmy powołani do unikania złego, badania swoich serc i szukania Bożych dróg. Zobaczcie, jak się spotka człowieka, tak? To się go pytamy, a co porabiasz? Co pierwsze odpowiadamy? Gdzie pracuje dzisiaj? No ale jak tam twoje życie? Po 20 latach się nie widzieliśmy. Masz żonę? Mam żonę. Masz dzieci? Mam dzieci. I gdzie mieszkasz? I tu mieszkam, tak? Jak się ludzie nawracają i zaczynają żyć z Bogiem, to z nimi nie można w ogóle pogadać tak normalnie. Przychodzi do niego i słuchać, co słychać? To mówi, Bóg jest cudowny. I normalnie to mi zrobił, i to mi zrobił, i to się dzieje. Właściwa perspektywa jest u świeżo nawróconych ludzi. Przychodzisz do nich i słyszysz świadectwa. I sobie myślisz, kiedy ja tak byłem taki nawiedzony? Ale wiecie, Boży plan jest taki, żebyś był taki nawiedzony. Żebyś właśnie tak żył, żebyś tak myślał. Nie z perspektywy, Boże, co mi doskwiera, czego nie mam, czego mi brakuje, ale z perspektywy, Boże, jesteś wspaniały, jestem w Twoim planie. Przykleiłem się do Ciebie i nie puszczę. I to, co Ty robisz, to ja teraz robię. Halleluja! Amen! Amen! Halleluja. Więc mamy kręcić się wokół Bożego życia, a nie próbować Boga namówić, żeby On zakręcił się wokół naszego życia. Mamy szukać Bożych dróg. Halleluja. Dobrze. Teraz otwórzmy Księgę Izajasza. Przeczytamy jeden cały rozdział. 58. Zobaczcie. A może jeszcze wcześniej... List Jakuba otwórzmy. List Jakuba mówi tak. Najpierw pierwszy rozdział, 25 wiersza. Mówi o ludziach wierzących. Mówi tak. A kto wejrzał w doskonały, powiedz doskonały, doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomniał, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Kto wejrzał w drogi Boże, kto je poznał, kto postanowił być wykonawcą, chodzić po tych drogach, będzie człowiekiem błogosławionym w całym swoim działaniu. Wiecie, że zanim było słowo chrześcijaństwo, to było słowo droga pańska. W Dziejach Apostolskich możecie to znaleźć w kilku miejscach. Pierwszy raz, kiedy apostoł Paweł był wysłany, żeby prześladować chrześcijan w Damaszku, wtrącać ich do więzienia, to jest powiedziane, że otrzymał listy od arcykapłanów, żeby prześladować wyznawców drogi pańskiej. To była pierwsza oryginalna nazwa chrześcijaństwa. Czyli to są ludzie, którzy szukają Bożych dróg, wyznają Boże drogi i postępują w zgodzie z tymi drogami. Jak patrzymy na dzisiejszy Kościół, to czasami wydaje się, że to są wyznawcy Bożego uśmiechu. Albo wyznawcy Bożej dobroci. To jest bardzo dobre, bo to jest bardzo dobrze być wyznawcą Bożej dobroci, tak? Tylko wiesz, to co ja mówię, dlaczego ja to mówię? Dlatego mówię to, bo widzę, że w życiu każdego, każde życie dochodzi do pewnego limitu i nie ma dalej drogi już. Już dalej się nie posuniesz. Bo jak byłeś jak dziecko, Bóg postępował z tobą jak dziecko. Jak jesteś młodzieńcem, Bóg zaczyna z tobą postępować jak z młodzieńcem. A jak wchodzisz w dorosłość, to Bóg chce, żebyś był dorosły. Mówię teraz o wieku duchowym. I żebyś zaczął szukać Bożych dróg i postępować. A na tych drogach jest obfite błogosławieństwo. Kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Błogosławieństwo przychodzi na twoje życie w twoim działaniu. To jest słowo sprzed 4 tygodni. Kiedy ty działasz, kiedy rozpoznajesz Boży plan, kiedy wchodzisz na Bożą drogę, tam jest obfite błogosławieństwo. Bóg mówi, będę błogosławił każdą pracę twoich rąk. Amen. Pamiętacie, jak Wojtek Trybek opowiadał, u nas był w kościele i mówił właśnie, że tak, ludzie tak się modlą, mówię, Boże, jak mi dasz Mercedesa, to będę ci służył. Ale jak ty się, a kiedy ty się tak ostatnio modliłeś? Może o coś innego? Przecież to jest bez sensu zupełnie. Błogosławieństwo jest w każdym twoim działaniu, w każdym przedsięwzięciu twoich rąk. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć jasno w umyśle, lato w umyśle, Boże światło w myślach, sercu i słowach, bo wtedy możesz działać. Wtedy energia jest od Boga. Okej. Ale dalej, będzie błogosławiony w każdym swoim działaniu. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, niech powściąga język, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. To jest w odniesieniu do słowa sprzed tygodnia. Doskonała Boża droga polega między innymi na tym, że słowa są doskonałe. Że to są słowa wiary, że to są słowa zgodne z prawdą, że to nie są słowa kłótni, zwady, oszczerstwa, szukania czyjegoś braku. Ale to są słowa, które wyznają dobre rzeczy, które mówią dobre rzeczy. Taka jest historia, mojej żony nie było tydzień w domu, ona przyjechała i mówi, czy dzieci tęskniły? Ja mówię, nie. I później parę razy mnie o to pytała, ale naprawdę nie tęskniły. I teraz ona mówi, ale wiesz, zawsze jak ty wyjeżdżasz, to tęsknią, zawsze ciągle gadają. Ja mówię, ale czemu ty się tak dziwisz? Mówi, bo od czasu jak przyjechałam, to ty po prostu krzyczysz na nie, ustawiasz je, przestawiasz, dyscyplinujesz. Wiecie, jak to możliwe, że one za mną nie tęskniły, za tobą tęskniły? Ja mówię, a co ty z nimi robisz? Ja mówię, no, też krzyczę, upominam. Jakoś to inaczej jest. Czyli ja zacząłem się zastanawiać i zacząłem obserwować nasze postępowanie. Wiecie, i doszedłem do prostego wniosku, że ja bardzo szybko doprowadzam moje dzieci do dyscypliny. Nie jestem taki jak moja żona. Nie mogę po prostu powtórzyć 5 razy, bo bym oszalał. Nie mam cierpliwości na 5 razy. Nigdy nie mówię swoim dzieciom, liczę do 3, bo bym nie doliczył. Więc ja zawsze natychmiast oczekuję posłuszeństwa. Mówię, nie rób tego. Jeżeli dziecko to łamie, to ja biorę i z nim rozmawiam. Albo z 4 literami, albo z uszami, różnie. W zależności od zaawansowanego problemu i ile razy już to wcześniej słyszało. A później mają z tatą świetny czas. Ja mówię, wiesz, ja mam to bardzo dobrze podzielone. One wiedzą, że moja sprawiedliwość nadchodzi szybko i moja miłość nadchodzi szybko. Jak coś źle robią, to natychmiast są w dobrym miejscu i za chwilę jest błogosławieństwo. To jest taki może trochę wątek, wiesz, taki może przy okazji, ale powiem, kiedyś pamiętam, jak żeśmy tym tematem więcej w kościele się zajmowali, to właśnie były takie rozmowy, chyba Zbyszek opowiadał z kimś, że w pracy rozmawiał i właśnie było na temat karcenia dzieci i właśnie ktoś powiedział, że nie, tam są ludzie ze świata, mówią, nie wolno, dzieci nie wolno karcić. Chyba, że się człowiek zdenerwuje i nie wytrzyma. To jest świat, on jest chory. Słowo Boże mówi, że Bóg nas karci, ponieważ nas kocha. Więc Bóg nas karci nie wtedy, kiedy nie wytrzyma i kiedy go poniesie, ale kiedy jest dobry dla nas i chce nas wychować, wtedy nas karci. I my mamy być takimi samymi rodzicami. Mamy szukać Bożych dróg. Bóg nas wychowuje i chce właśnie w taki sam sposób nas poprowadzić. Także jeżeli wiesz, coś jest nie tak w twoim życiu, ja nie wiem, gdzie się, ja tu gdzieś zbłądziłem znowu, po raz drugi dzisiaj w czasie kazania. Gdzieś odbiłem w boczną uliczkę. Ktoś kojarzy, z czego ja wyszedłem? Są takie osoby, które podążają dobrze. Słucham? Żona wróciła do domu po tygodniu, właśnie. Nie ma co powiedzieć. Chwała Bogu, że wróciła, halleluja. Możemy rozwinąć ten temat jeszcze. Ojejku. Dobrze. Boże drogi są proste. Kto na nie wchodzi, otrzymuje obfite błogosławieństwo. Zgubiłem się, nie wiem po co ja o tej żonie. Nie wiem. Okej. Że dzieci nie tęskniły za nią, a za mną tęsknią. Nie wiem. Nie wiem o co chodziło. Dobrze. Izajasza. Albo nie, jeszcze mówiłem, że Jakuba, tak? Jakuba. Kto nie powściąga języka swego, oszukuje serce swoje. A jego pobożność jest bezużyteczna. Może o to chodziło. Czasami za dużo słów nie przynosi żadnego pożytku. Moja żona mówi do dzieci. A ja tylko wchodzę. Czasami nie muszę mówić. Amen? Tu jest powiedziane, że prawdziwa pobożność nie polega na mówieniu, ale polega na powściąganiu swoich ust. Amen? To jest doskonałe życie. Okej. Dalej jakoś mi się to nie klei. Ale dobrze, otwórzmy 4 rozdział listu Jakuba. 1:4-8. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Tylko tyle. Nie trzeba całego czytać. Amen? Wiecie, są dwie różne metody. Można stać w miejscu i mówić, Boże, zbliż się do mnie. Gdzie jesteś? Kiedy mi pomożesz? Kiedy mnie uratujesz? Kiedy zainterweniujesz? A tutaj słowo mówi, zbliżcie się wy do Boga. Wy przyjdźcie do Boga, a On będzie natychmiast bardzo blisko. Jan Chrzciciel, jak rozpoczynał swoją służbę, to mówił, prostujcie drogi pańskie. Nie każda dolina będzie zrównana, zasypana, każda ścieżka wyrównana. Przygotujcie drogę Panu. My mamy nasze drogi zmieniać i szukać Jego dróg, a nie namawiać Jego, żeby On wszedł na nasze drogi. Zatrzymajmy się. Dobrze. Zakończymy 58 rozdziałem Izajasza. Przeczytam go całego, podkreślając niektóre rzeczy. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wypominaj mojemu ludowi jego występki. To jest fajne. To mnie... Co? Wspominaj mojemu ludowi jego występki? Jak wam takie słowo bardziej pasuje? Wspominaj, wypominaj. A domowi Jakuba jego grzechy. Dlaczego Bóg robi z nami w ten sposób? Bo chce dla nas błogosławieństwa. I On przyjdzie i On będzie mówił. Cudzołóstwo jest grzechem, pożądliwość jest grzechem, pornografia jest grzechem, kradzież jest grzechem, obmowa jest grzechem, plotka jest grzechem, niewierność jest grzechem, wygodnictwo jest grzechem, hedonizm jest grzechem. Po co on to mówi? Żeby nam przypiec? Nie, żeby nas uratować. Zobaczcie. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień, i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełni sprawiedliwość, i nie zaniedbał prawa swojego Boga, domagają się ode mnie sprawiedliwych prag, pragną zbliżyć się do Boga, powiadając. Więc tu jest niby pokazane, że oni całymi dniami szukają. To jest, wiecie, to jest tak, jak też Bogdan Olechnowicz, pamiętam, na warsztatach proroczych bardzo mocno o ten temat mówił. Ale to jest tak, że Bóg nie ma żadnego problemu z grzesznikami, takimi prawdziwymi, rasowymi. Z nimi nie ma problemu. Oni wiedzą, że są w totalnym bagnie. Do nich przyjdziesz, powiesz słowo Bóg, oni już po prostu chcą pokutować, zmieniać swoje życie albo gniewają się nad Boga, ale jest wszystko jasne. A nie ma czegoś takiego, mówisz Bóg, a oni chwała Panu i dalej nic o nich nie wiesz. Grzesznik to jest coś bardzo takiego lubianego przez Boga. Bóg mówi, że gdzie bardziej wzmógł się grzech, tam oficjalnie wylała się łaska. Bóg jest konkretny. Ale Bóg zawsze ma ten problem z tymi pobożniejsiami wszystkimi. Jak to taki pastor Frank Olszewski mówił. Nie bądź taki świntuszkowaty. Nie wiadomo, czy taki świński, czy taki świętoszkowaty. Takie coś pomiędzy. I to na eś, i to na eś. To jest to, z czym Bóg ma problem. Mówi, szukają wprawdzie mnie całymi dniami, pragną poznać moje drogi, ale co w tym czasie mówią? Mówią tak. Dlaczego pościmy, a ty nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a ty tego nie zauważasz? Jesteśmy tobie wierni. Już tyle lat chodzimy do kościoła. Czytamy Biblię, modlimy się i mamy wierni, jesteśmy w naszej służbie. A Bóg mówi, oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy. I to jest po prostu niesamowite. Bóg po prostu nie musi dyskutować z tymi wszystkimi naszymi religijnymi objawami duszy, ale on przymierza bardzo celnie i od razu ładuje kulkę tam, gdzie ona po prostu załatwia problem. Dlaczego nie mamy rozwiązanych naszych problemów? Mimo, że niby szukamy Boga. Bóg od razu wskazuje. Zajmujecie się załatwianiem własnych spraw. Krążycie non-stop wokół własnego życia. Nie możecie przestać kręcić się wokół własnego życia. To tylko kreuje coraz większe problemy. Trzeba się zatrzymać i powiedzieć chwała Panu. Jestem Bożym dzieckiem. Jestem w Bożych rękach. On jest blisko. On się o mnie troszczy. Panie, oto ja, sługa Twój, co mam czynić? A nie opowiadać te wszystkie rzeczy, że oto pościmy, szukamy Cię, umartwiamy nasze ciała, tyle lat byliśmy dobrzy dla Ciebie. I nic, to jest bzdura. Bóg mówi, zatrzymajcie się, przestańcie kręcić się wokół własnego życia. Nic nie rozwiążecie, żadnych problemów. I uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się, spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Sprawdź swoje serce. Droga Pańska to jest właśnie umiejętność postu, wyrzekania się. W tym momencie nie prowadzenia kłótni i wojenek podjazdowych jeden wobec drugiego, wobec mamie, wobec teściowej, wobec teścia, żony, brata, córki, kolegi, brata, kuzyn. Tylko możemy naprawdę mieć pokój z Bogiem i mieć pokój z wszystkimi ludźmi. Wtedy wchodzisz na Bożą drogę. Nie musisz wygrażać pięścią. Nie musisz być tym świętym, który chodzi na demonstrację i krzyczy przeciwko wszelkiemu grzechowi, który się objawia w tym mieście. Bo Bóg nie jest tym zainteresowany. Bóg ma moc zbawić tych ludzi i tam, gdzie jest grzech, wyleje się Jego łaska. On patrzy, co ty robisz ze swoją pięścią i co robisz ze swoimi ustami. To jest Boża droga. To jest post, który ma upodobanie. Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę. Nie. Czy to jest post, który ma mu podobanie? Dzień, gdy człowiek umartwia swoją duszę, gdy zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór, kładzie się w popiele. Czy coś takiego można nazwać postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, który ma mu podobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy. Kiedy ty zaczynasz chodzić na drogę Bożą? Kiedy zaczynasz uwalniać wszystkich ludzi wokół ciebie? Uwalniasz siebie spod jarzma i wszystkich ludzi. Kiedy zaczynasz uwalniać innych ludzi? Kiedy przestajesz mieć do nich pretensje za to, co stało się w twoim życiu? Przestajesz ich czynić odpowiedzialnymi za twoje życie. Albo on, albo ona, albo tamten, albo szef, albo mąż, albo żona. Ale rozwiązujesz bezprawne więzy i mówisz, oskarżycielu, nie będę dłużej z tobą współpracował. zwalnia wszystkich moich bliskich i wszystkich ludzi, z którymi jestem w relacji. To są wolni ludzie. Ogłaszam błogosławieństwo dla ich życia. Niech im się powiedzie we wszystkim, co robią, we wszystkich ich planach, w ich służbie Bogu, w ich marzeniach, w ich snach. Boże, błogosław ich. Wiecie, kiedy losy Joba się odmieniły? W ostatnim rozdziale jest wyraźnie napisane, że wtedy, kiedy wstawiał się za swoich przyjaciół, którzy wcześniej go oskarżali, wtedy Bóg zmienił losy Joba. Wtedy zmienił się kierunek jego życia. Amen? Więc to jest post, który mam podawanie. To jest Boża droga. Rozwiązuje się bezprawne więzy, że się zrywa prowodzą z jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Wiesz, twoje życie nie zacznie się, kiedy nie wyjdziesz spod troski. Ono się nie zacznie. Boża droga jest poza troskami. Pod troską niektórym ludziom wydaje się, że to jest Boży ucisk. Tak, Panie, Ty mi ten krzyż dajesz. Ale krzyż nigdy nie jest nazwany troską w Biblii. Krzyż to jest Boży plan. Planem Jezusa był taki krzyż, twoim planem jest inny krzyż. To jest Twój krzyż. To nie jest ani mój krzyż, ani Waldka, ani Zenka, ani Olki, ani Pana Jezusa. To jest Twój krzyż. I to nie jest troska, ale to jest rozpoznanie Bożego planu. Panie, co mam czynić? I poddajesz się temu. Pod troską nie ma żadnego Bożego planu, nie ma Bożej drogi. Musi wszelkie bezprawne jarzmo niewoli być złamane. Co to jest Boża droga? 7. Że podzielisz swój chleb z głodnym. Biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a do swojego brata się nie od swojego współbrata się nie obrócisz. To, co powiedział Jimmy Dodds. Jeżeli będziemy chcieli mieć tych ludzi, których nikt nie chce, będziemy mieć tych, którzy wszyscy chcą. To jest Boża zasada. Dlatego Jezus mówi: nie rozpoznaliście mnie, kiedy byłem głodny, kiedy byłem spragniony, kiedy byłem nagi, kiedy byłem w więzieniu. Właśnie dlatego. Bo Boża droga polega na tym, że skłaniamy się ku tym, którym możemy pomóc. I jesteśmy aktywni. Jesteśmy proaktywni. I co dalej jest powiedziane? I wtedy jest obietnica. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna. I Twoje uzdrowienie rychło nastąpi. I Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą. A chwała Pańska będzie Twoją tylną strażą. Gdy potem... będziesz wołał, Pan cię wysłucha. A gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Potem, gdy wejdziesz na Bożą drogę. Halleluja. Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. Pan będzie cię prowadził i nasyci twoją duszę, nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigną fundamenty poprzednich pokoleń, nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę, noga to jest to, co chodzi po drogach. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia szabatu, aby załatwiać swoje sprawy, ponownie swoje sprawy, w moim świętym dniu, wtedy będziesz rozkoszował się Panem. To jest to, jak Bóg chce nas prowadzić. Jest pełnia Jego błogosławieństwa. Przeczytam wam jeszcze parę innych błogosławieństw, które zawierają się w szukaniu Jego dróg. Psalm 27, 10 wiersz. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, drogi Twojej i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Myślimy tak: mam problem, mam wrogów, Boże, uratuj mnie. A Bóg mówi: nie, zrobimy to inaczej. Nauczę Cię moich dróg ze względu na Twoich wrogów, którzy czekają na Ciebie. Amen. Znajdujesz Bożą drogę i przez to pokonujesz wrogów albo unikasz wrogów. To jest Boży plan dla Twojego życia. Psalm 37, 34 wiersz. Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi Jego, a On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię, ujrzysz zagładę bezbożnych. Gdzie to się wszystko zaczyna? Strzeż drogi Jego. Strzeż drogi Pańskiej, nie swojej. Ujrzysz zagładę bezbożnych, jeżeli mnie strzeg drogi Pańskiej. Halleluja. Za dużo fragmentów. 65 psalm, 12 wiersz. Wieńczysz rok dobrocią swą, a drogi twoje ociekają tłustością. Tłustość to w Starym Testamencie było błogosławieństwo. Amen. Więc drogi twoje ociekają błogosławieństwem. Halleluja. Nie zazdrość człowiekowi gwałtownemu i nie obieraj żadnej jego drogi. Halleluja. Przypowieści Salomona 16:2. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy. Jest droga, jest duch, który stoi za wyborem tej drogi. Ona się wydaje człowiekowi dobra, ale czy to jest droga pańska? O, to jest ten, który chciałem wam przeczytać. Przypowieści Salomona 16:7. A drogi człowieka podobają się wpadu. Wtedy godzi on z nim nawet jego nieprzyjaciół. Nawet nieprzyjaciół Bóg może twoich pojednać z tobą, jeżeli będziesz szukał dróg Bożych. To jest Boży plan. Amen. I teraz na koniec otwórzmy Ewangelię Łukasza. To jest już ostatni fragment na dzisiaj o Bożych drogach. Bo chcę wam też powiedzieć krótko na taki temat, który często pada pytanie. W tym tygodniu dostałem, to jest trzeci rozdział Ewangelii Łukasza, w tym tygodniu też dostałem taki artykuł, że bardzo modne jest ostatnio w kościołach, w kościołach są rozmowy na temat przebudzenia. Gdzie jest Boże przebudzenie? Gdzie jest Bóg? Gdzie są ci ludzie, którzy się nawracają? Ktoś w odpowiedzi na to pytanie odebrał słowo od Boga i Bóg powiedział, to jest czas naprawiania sieci, dlatego ludzie się nawracają. A co to są sieci? Sieci to my. My jesteśmy rybakami ludzi. Sieci są zerwane. Z nami jest coś nie tak. My myślimy, że uczestniczymy w ewangelizacji, bo nasz Kościół organizuje ewangelizację. My myślimy, że uczestniczymy w czynieniu dobra, bo jakiś jest fundusz dla powodzian zorganizowany przez jakąś instytucję państwową. Nam się cały czas wydaje, że my coś robimy. Ale żeby się naprawdę zaczęło dziać z naszym życiem, my musimy być w tym bardzo głęboko zanurzeni, realnie. I teraz co jest z tym przebudzeniem, które nie nadchodzi? Gdzie znalazłem fragment i on mnie po prostu bardzo dotknął. Jak myślicie, co to jest przebudzenie? Dla mnie przebudzenie to zawsze było to, jak ludzie się nawracają, przychodzą do poznania Jezusa. To jest bardzo proste. To jest przebudzenie Boże. I o Bożym przebudzeniu jest napisane w Ewangelii Łukasza, 3:6. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. To jest przebudzenie, które nadchodzi. A teraz przeczytamy, jak ono nadchodzi. 4. Wiersz 4, 3-4. Głos wojącego na pustyni. Gotujcie drogę pańską. Prostujcie ścieżki jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione. Drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Amen? Słuchajcie, żeby przyszło przebudzenie, po prostu potrzebujemy się do Boga nawrócić. I zacząć szukać jego dróg i zapomnieć o własnych drogach. I przyjdzie przebudzenie. Jeżeli zaczniemy szukać Pana i pytać się każdego dnia, czy to, co czynię, to jest centrum woli Bożej. Czy ja szukam Pana, czy ja szukam Jego dróg. Bóg bardzo, bardzo nas do tego namawia. Bóg mówi, szukajcie Jego dróg, szukajcie, póki można Go znaleźć. Szukajcie Pana. List Jakuba, zbliżcie się do Pana, On zbliży się do was. Bóg wie, że ta nasza stara natura, nasz stary umysł ciągle ma zajęcie. Mamy taką muzykę, którą lubimy. Mamy takie gadżety, które robimy. Mamy takie zainteresowania, które lubimy. Mamy takie rzeczy w internecie, które robimy. A Bóg nienawidzi Farmville i paru innych rzeczy. I Bóg, dlatego Bóg mówi, że nasze myśli są tak skołatane różnymi rzeczami. Dlatego Bóg mówi, tym bardziej wbrew temu, szukaj Bożego planu, szukaj Bożego planu, szukaj Bożej drogi. Nie próbuj zmusić Boga, żeby On kręcił się wokół twojego życia. Ale zmuś siebie, żebyś ty się zaczął kręcić wokół Bożego życia. To jest różnica. Amen. Powiem wam, takie dziwne mam wrażenie, że za lekko to całe słowo powiedziałem. Nie wiem, co jest. Bóg wykona resztę? Wolałbym ja. Bo jak Bóg zacznie wykonywać resztę, to dopiero się będzie działo. Wiesz, Bóg tak działa. Najpierw przychodzi przez Ducha Świętego i coś ci tam szepcze do serca. Później zaczyna mówić przez słowo, które czytasz. A przedostatni w Bożym działaniu jest kazanie w kościele. A później przychodzi sąd. Więc usłuchaj na czas. Usłuchaj na czas. Usłuchaj na czas. Bo Bóg po prostu mówi w swoim słowie: któż jest tak ślepy jak mój sługa? On w swoim słowie mówi. Bóg nie ma problemu z ślepotą tych, którzy go nie znają. Ma problem z ślepotą tych, którzy go znają. Amen. Jak myślicie, że Bóg was dalej kocha? Amen. Dobry Kościół. Amen. Dobrze odpowiada. Amen. To jest prawda. I tak jest. Ale mówię wam, zwróćcie uwagę na moje słowa. Na moje słowa dzisiejsze. Słowa Boże, które głosiłem. Przechowujcie je w sercu. Rozważajcie. Z serca tryska źródło życia. Bóg nie chce cały czas interweniować. Bóg mówi: przemóź, rzuciłeś łyżeczkę, teraz jest czas, żeby ją podnieść. Spotykasz się z człowiekiem, mówisz do niego: słuchaj, nie żeń się z tą dziewczyną. Ja czuję, że to wola Boża. To jest normalne, Biblia mówi. Każdy człowiek, każda droga wydaje się człowiekowi dobra, ale Bóg bada duchy. Nie żeń się z tą dziewczyną. Nie, czuję, że to wola Boża. Ożenił się. Po paru latach przychodzi, to jest zmyślona historia. Po paru latach przychodzi. Taka w ogóle chyba nierealna w ogóle. Po paru latach przychodzi, nie, bardzo realna. Po paru latach przychodzi, nie mogę z nią żyć. To nie może być wola Boża. Z tego same problemy są. Gdyby to była wola Boża, nie byłoby takich problemów. Nie możesz się rozwieść. Jesteś mężem. To jest takie ciężkie dla mnie. Nie możesz się rozwieść. Pastorze, ale jak nie mogę się rozwieść, jak ty mi sam mówiłeś, że to nie jest dziewczyna dla mnie? Jest to po prostu totalna nasza głupota i nasze pokręcenie. Wszystkie nasze drogi wydają nam się Boże, ale Bóg bada duchy. Wiesz, spytam się, ile już pętli takich martwych, wracających do tego samego punktu zatoczyłeś w swoim życiu? Zastanów się. Ile już żeś razy tą samą pętelkę zaliczył? I nic. Naprawdę, Bóg już nie ma nic do roboty. Jest czas na ciebie. Czas na twoją pokutę, twoje nawrócenie. Jest czas na to, żebyś się upamiętał, zatrzymał, potrząsnął sobą albo do kogoś powiedział: uszczypnij mnie. Bo już więcej się nie wydarzy. Ha! Halleluja. Przemek ostatnio biega po domu. Ostatnie 3 dni mu kupiłem złą bajkę. Przylatuje do mnie dzisiaj rano, ja w słuchawkach kazanie sobie piszę, on przylatuje, szturcha mnie i robi: ja! Co jest? Jestem ogrem! Także ja też próbuję być przed wami. Ale wy żeście już obejrzeli wszystkie 3 części Shreka, już się ogrów nie boicie. I to jest problem. Normalny człowiek się ogra boi. Boże, uratuj nas od tej szczepionki, jakim są cudowni pastorzy, którzy wkoło Macieju to samo mówią. I daj nam prawdziwe życie. Okej, módlmy się. Wstańmy. Halleluja. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś dzisiaj z nami. Dziękuję Ci, Panie, że Ania powiedziała prawdę. Że ja głoszę słowo, a Ty dokończysz tego dzieła. Ojcze, dziękuję, że to słowo będzie wykonywało pracę w naszych sercach. Ojcze, ja pieczętuję to słowo w naszych sercach. Ono, niech ono wykona swoją pracę. Panie, Twoje słowo mówi, że ono nie wychodzi z Twoich ust i nie wraca do Ciebie, nie wykonawszy pracy, z którą zostało posłane. Ojcze, ja pieczętuję to słowo w sercach każdego słuchacza i modlę się, niech Duch Święty naprawdę storpeduje nasze myśli i nasze drogi, bo Ty jesteś tym, który bada duchy. Nam nasze drogi wydają się proste, ale Ty badasz duchy. Ojcze, proszę Cię, przyjdź ze swoją chwałą, żeby nasze oczy otworzyły się i żebyśmy wszyscy zaczęli pełnić wolę Twoją. Ojcze, proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Na Twoich ścieżkach jest Twoje błogosławieństwo, Panie. Twoje drogi opływają w tłuszcz, opływają w błogosławieństwo. Ojcze, na Twoich drogach zjednujesz nawet nam naszych wrogów. Ojcze, proszę Cię, żebyśmy szukali Twoich dróg. Ojcze, modlę się o każdą osobę, która słuchała tego słowa. O każdą osobę, która słuchała. O każdą osobę, która słuchała, Ojcze. Ja pieczętuję to słowo. Duchu Święty, dokończ swojej pracy. Duchu Święty, zapraszamy Cię. Duchu Święty, zapraszamy Cię. Duchu Święty, zapraszamy Cię do naszego życia. Duchu Święty, przepraszamy Cię, że Cię zasmucaliśmy. Przepraszamy Cię, Duchu Święty, że Cię nie słuchaliśmy. Duchu Święty, przyjdź, ożyw nasze życie, żebyśmy szukali z powrotem Twoich dróg. Duchu Święty, przyjdź, ożyw nas, żebyśmy szukali Twoich dróg. Duchu Święty, przyjdź, abyśmy szukali z powrotem Twoich dróg. Ojcze, w imieniu